Dzień dobry wieczór, Piotrze.
O, dzień dobry wieczór, Marku. Jak się czujesz po świętach i przed długim weekendem, który się zbliża równie długimi krokami?
No, dobrze się czuję. Jestem w takim nastroju bardzo pozytywnym, bo zestaw filmów, o którym będziemy dzisiaj mówić, tak mnie właśnie nastroił. To nie są wszystko arcydzieła, ale to są filmy, które ja lubię w tym sensie, że nikt mnie tu nie nudził, nikt mnie tu nie napastował jakimiś przemyśleniami bardzo, bardzo, bardzo takimi głębokimi, chociaż tam przemyślenia w gruncie rzeczy są, ale one są umiejętnie podane. Bardzo, bardzo pozytywnie odbieram zestaw filmów, które będziemy dzisiaj omawiać.
Tak, jest on związany z, powiedzmy, złoczyńcami, którzy mają charakter nadprzyrodzony lub fantastyczny. W slangu funkcjonuje takie przejęte z angielszczyzny słowo badass, które tłumaczy się po polsku czasami humorystycznie jako, to jest oczywiście dosłowne tłumaczenie, złodup. Czyli dzisiaj właśnie o takich fantastycznych złodupach pomówimy. Pójdziemy nieco po linii tematycznej całego odcinka i na podstawie kilku mniej lub bardziej znanych filmów, no, zobaczymy, jak to się rozkłada, jeżeli idzie o pomieszanie, powiedzmy, kryminału z grozą i science fiction. No, ale to jest temat rzeka, jak to często bywa w filmotekarium właśnie. Złoczyńcy, antagoniści są nieodłączną częścią wielu gatunków czy serii filmowych. No, bez nich istnienie takich postaci jak Sherlock Holmes, na przykład Batman i inni wydaje się niemożliwe. No, kim byłby Sherlock Holmes, gdyby nie jego główny przeciwnik Moriarty? Kim byłby Batman bez Jokera albo Riddlera? Albo kim byłyby atomówki bez Mojo Jojo? Tego chyba nie ma co, Marku, rozkładać na czynniki pierwsze, no bo to byłaby bardzo, bardzo dyskusja rozwlekła i może mało ciekawa. Skupimy się dzisiaj za to na kilku filmach, w których ten główny badass posługuje się, powiedzmy, niecodziennymi umiejętnościami albo mocami. I pierwszym takim filmem, najnowszym z całego zestawienia, jest Wcielenie lub Malignant.
No tak, to był film, który, jakby to powiedzieć, na początku wydawało mi się, że będzie bardzo sztampowo. To później powiem. W każdym bądź razie wydawało mi się, że będzie sztampowo, no bo tak, no okej, okay, no niby się dzieje, ale w gruncie rzeczy ten film się rozwija tak dosyć, no trudno powiedzieć powoli, ale on się tak, no, toczy. Natomiast dotoczył się do takiego momentu, że ja już się po prostu nie mogłem od tego filmu oderwać. Kiedy śledzimy losy, znaczy on ma jeszcze polski tytuł, który moim zdaniem jest tytułem bardzo nieudanym. Przypomnij, Piotrze, bo gdzieś mi to wyleciało z głowy, Wcielenie bodajże, o ile dobrze pamiętam.
Tak.
Tak, to uważam, że to bardzo nieudany tytuł, bo ten Malignant, czy jakkolwiek, to lepiej nawiązuje do element złośliwości, element jakiejś takiej, no tak, złośliwości, zostańmy przy tym słowie, pasuje bardziej do tego filmu, szczególnie, że gdzieś tam pada taka fraza, że trzeba pozbyć się nowotworu. Nie wiem, czy ja za dużo nie mówię, no staram się jakoś tak ogródkami to wszystko opowiadać, że trzeba się pozbyć nowotworu. I przyznam, że ten film ma, dla mnie przynajmniej, to jest zaleta, taką właśnie zaletę, że ja przez sporą część filmu miałem problemy, żeby się zorientować, o co tak naprawdę chodzi. To może być irytujące dla niektórych, ale dla mnie jest to akurat coś, co dobrze świadczy o reżyserze, że on utrzymał pewną logikę narracji, jednocześnie nie wpuszczając mnie, nie podając mi zbyt wielu szczegółów, żebym się za szybko nie zorientował. Ja bardzo sobie to cenię w takim podawaniu informacji przez reżysera, przez scenarzystę, kiedy ja nie wiem wszystkiego od początku. Taki rodzaj filmów bardzo mi odpowiada. Czasami bywa tak, że kiedy dowiaduję się już więcej albo już w ogóle wiem wszystko, to bywam zawiedziony. Ale tu udało się, w miarę udało się, że to powiedzmy szło zgodnie z takim naturalną sekwencją wydarzeń. To znaczy ja to przyjąłem w takim kontekście rozumowym. Ja przyjąłem tę historię. Miałem co prawda pewne wątpliwości takie wizyjne. Tam w pewnym momencie, no właśnie, czy ja mogę to powiedzieć? No nie, nie mogę tego powiedzieć. W związku z tym w pewnym momencie pojawiły się u mnie wątpliwości dotyczące obrazu, który obserwowałem na tym ekranie, ale wierzcie mi Państwo, to nie jest istotne, tak bardzo istotne dla tego filmu, bo cała historia według mnie klei się i jest no taka, że wciąga po prostu, no co będę wiele mówił.
Tak, zacznijmy może od tego, że reżyserem filmu jest James Wan albo Wan i film jest oparty o opowiadanie jego współautorstwa. Jest dziełem Wana, powstałym bezpośrednio przed Megan, chociaż był on tam nie reżyserem, ale scenarzystą i producentem. Megan omawialiśmy bodajże tydzień temu. Dlaczego my nie możemy powiedzieć zbyt dużo o naturze głównego złoczyńcy, wspomnianego złodupa, który ma w tym filmie imię Gabriel lub Gabriel? Jest to mordercza istota, która dokonuje masakr. No widz poznaje ją na koniec i gdybyśmy tutaj zdradzili, co się dzieje, to nie mielibyście frajdy, jeżeli nie oglądaliście jeszcze Malignanta. Główną bohaterką jest jednak Madison Mitchell, młoda kobieta, która nagle zaczyna przewidywać te brutalne zabójstwa. No i jak się potem okazuje, z tym brutalnym mordercą ją bardzo wiele łączy.
No właśnie chciałem wtrącić, że tak naprawdę, ale to można przeżyć tylko raz, od początku macie Państwo na tacy podane co i jak. Ale oczywiście, jak to bywa z poetyką filmu, nie jesteście w stanie rozczytać tego wszystkiego. Ale dobrze wpatrujcie się Państwo w ekran, może będziecie lepsi ode mnie, nie wiem jak u Piotra było, ale ode mnie na pewno będziecie lepsi, bo ja się zorientowałem bardzo późno. Natomiast tak, to co lubię, to kiedy się później film ogląda drugi raz, albo pewne rzeczy, pewne sceny odtwarza w głowie, to człowiek zdaje sobie sprawę, że od początku reżyser grał fair. To znaczy dostawaliśmy podaną informację, tylko w związku z tym, że mieliśmy zbyt mało informacji, w zbyt małym stopniu ogarnialiśmy świat przedstawiony, no nie byliśmy w stanie tych informacji rozczytać. Natomiast wierzcie mi Państwo, żeby tego złoczyńcę zidentyfikować, po prostu wpatrujcie się Państwo uważnie w ekran. To tyle, co mogę właściwie powiedzieć.
Tak, jak powiedziałem, morderczy Gabriel jest bardzo związany blisko z główną bohaterką i niezwykłe zdolności czynią zeń niemal istotę nadprzyrodzoną, to znaczy z niego, nie z niej. Jest przede wszystkim niezwykle wytrzymały, silny, skoczny, no ale ma też taką zaskakującą, Marku, umiejętność chodzenia plecami do przodu, tak jakby miał z przodu wiadomo co. Tak, on się porusza tak jakby... Nie to, że w drugą stronę, ale sami zobaczycie. Film Wana ma oceny skrajne. Chociaż mógł się stać hitem, jak wiele jego innych produkcji, tak chyba raczej nie było. Może mu przeszkodziła trochę w tym pandemia. Przeszedł, nie chcę przesadzać, ale praktycznie bez echa. Niektórzy nazywają go ukłonem w stronę kina lat 80. i 90. Inni twierdzą, że to była satyra reżysera na gatunek, jakim jest współczesny horror. No ale nie brakowało też dotkliwszych, bardziej krytycznych komentarzy, które no mówiąc wprost, obnażały absurdy tego filmu. Ja nie wiem, czy do końca one były sprawiedliwe, dlatego że ono się rzeczywiście w miarę klei. Co do takich kwestii realizacyjnych też nie ma co narzekać, bo jest bardzo dobrze nakręcony, dobrze się to ogląda. Natomiast czy tutaj możemy oczekiwać czegoś więcej po filmie, gdzie groza zbiega się z kryminałem? No nie wiem. Ja byłem tutaj mniej entuzjastycznie nastawiony do tego obrazu, dlatego że po pewnym czasie mój entuzjazm w stronę zgłębiania historii Gabriela i tej kobiety trochę się wypalił. Emocje opadły i ten stwór, chociaż straszny oczywiście i morderczy, jakoś przestał mnie przerażać. Może zresztą sami chyba ocenicie, czy rzeczywiście mamy tutaj do czynienia z jakimś, nie wiem, jakimś parodią, z jakimś takim prześmiewczym potraktowaniem rzeczy. Ja myślę, że nie, to też jest delikatna przesada, ale nie jest to na pewno film zły. Dotyka sedna tego, o czym dzisiaj mówimy, czyli złoczyńca, i to taki złoczyńca z krwi i kości. O naturze, chciałoby się powiedzieć, nadprzyrodzenie, a z drugiej strony zupełnie ludzkiej.
Ja jeszcze powiem jedną rzecz, to być może jest absurdalne, co za chwilę Państwu zdradzę, ale ja miałem skojarzenia, to dziwne poruszanie się tego głównego złego w tym filmie oraz pewne jego cechy wyglądu, no jakoś nieodmiennie pchały mnie w kierunku Ringu. Tego filmu japońskiego, który później zrobili Amerykanie, czysto wizualnie, to żadna fabuła się z tym nie łączy, raczej wizualnie. Zastanawiam się, czy przypadkowo reżyser sobie też jakiegoś oka nie puścił do nas, albo w każdym bądź razie jakiejś parodii z tego nie zrobił, bo i ta niezborność ruchów i pewne pewien fetysz związany z włosami i tak dalej. W każdym bądź razie to jest film, ja w ogóle w dzisiejszym zestawie, chociaż jestem do niego nastawiony, do tego zestawu bardzo, bardzo pozytywnie, co słyszycie Państwo od początku audycji, to ja mam jednak wrażenie, że większość z dzisiaj omawianych filmów mogłaby być deczko krótsza. I one są jakoś tak rozciągnięte w okolicach 2 godzin wszystkie i ja się zastanawiam, czy to im robi dobrze. A w każdym razie, czy wszystkim tym tytułom, o których dzisiaj będziemy mówić, robi to dobrze. Zastanawiam się po prostu, czy gdyby odpowiedni montaż, odpowiednie cięcia, od mniej dłużyzn albo takich pseudoprzemyśleń ekranowych, to wiem, że to brzmi dziwnie, ale jednak jakoś funkcjonuje. Zastanawiam się, czy to by tym filmom nie nadało lepszego tempa, ale nie wypowiadam się tu, proszę Państwa, jako ekspert. Ja cały czas podkreślam, że jestem profanem wręcz, jeśli chodzi o sztukę filmową. Ja jestem czystym takim kwintesencją odbiorcy, który jest spragniony dobrego widowiska. I tak filmy oceniam. I właśnie, z jednej strony czasami ten dłuższy czas da się uzasadnić budowaniem nastroju i pewno część obrazów z dzisiejszego zestawu będzie się tak broniła i da się je tak obronić. Natomiast zawsze się zastanawiam, czy co jest z przodu, co jest ważniejsze, tempo akcji, pewne sekwencja wydarzeń, które następują po sobie, czy też to budowanie nastroju. Nie potrafię tego rozstrzygnąć w przypadku kina, naprawdę nie potrafię, ale zawsze wątpliwość mogę zgłosić, więc tu zgłaszam po raz pierwszy tę wątpliwość, że długość być może nie robi dobrze temu filmowi, że czasami dałoby się z niego wyciąć i byłoby jeszcze lepiej.
Tak, jeżeli największe potwory tkwią w człowieku, tutaj taki może kolejny mały spoilerek względem wcielenia, to udowadnia to wręcz dosłownie kolejny film pod tytułem Split. I o ile Malignanta, czyli Wcielenie, mogliście gdzieś pominąć, tak ten film w reżyserii kolejnego mistrza współczesnego, znaczy mistrza oczywiście tutaj cudzysłów, bardzo produktywnego reżysera. Chodzi o Shyamalana. Tutaj się trochę już pogubiłem, ale chodziło mi o to, że w pełni wyczerpuje ten film tą moją sentencję z początku. Jak powiedziałem, jest to nieco starsza produkcja z roku 2017 i pierwsza część trylogii, z której pozostałe filmy to bodajże Niezniszczalny oraz Glass. Wszystkie one stanowią próbę połączenia filmu o superbohaterach z thrillerem albo horrorem psychologicznym. Różnie to wychodzi, natomiast w tym pierwszym wypadku wyszło to najlepiej. Głównym bohaterem jest tutaj Kevin Wendell Crump, człowiek cierpiący na zespół osobowości naprzemiennej lub wielorakiej. Pewnie wiecie, z czym to się wiąże. On akurat jest takim ekstremalnym przykładem, bo posiada aż 23 osobowości. Natomiast jest jeszcze jedno alter ego, które jest bardzo problematyczne. W ogóle z nim jest tak, że w jego przypadku te osobowości wzajemnie się pod siebie podszywają i się ze sobą kłócą. No i to doprowadza do takiej sytuacji, że on, chociaż wygląda na człowieka już w pełni wyleczonego, popełnia pewne przestępstwo. Jest w nim uprowadzenie trójki dziewczyn, które następnie więzi w jakichś tam opuszczonych magazynach z ogrodu zoologicznego w Filadelfii, gdzie wcześniej pracował. No i tak. Co tutaj możemy powiedzieć? Jeżeli oglądaliście Splita, nie pamiętam, jak on się nazywa po polsku. Tłumaczenie też jest dość takie chyba niefortunne. W każdym bądź razie tak. Film jest naprawdę dobry. Tak jak w przypadku innych obrazów, o których dzisiaj będziemy mówić, dużą rolę odgrywa tutaj talent aktorski. Tak naprawdę głównych bohaterów. Oni tutaj naprawdę odwalają kawał dobrej roboty. Szczególnie ten Kevin Wendell Crump, w którego się wciela James McAvoy, grający tak naprawdę kilka postaci na raz.
Ja powiem tak, na szczęście reżyser uniknął pokusy, żeby nam przedstawiać wszystkich 20 kilka osobowości głównego złoczyńcy. Poznajemy zaledwie kilka i to jest duży plus. Aczkolwiek ta postać zwana Hordą, tak? Czy chyba dobrze pamiętam, Hordą, to jest rzeczywiście postać taka demoniczna, ale przypomnij mi, Piotrze.
Bestią, bo Hordą to jest tak naprawdę nosiciel. Znaczy to
właśnie, tak.
Tam jest jeszcze bestia, czyli numer ostatni, w którą w zasadzie wierzą wszystkie, wierzą albo przynajmniej są jej jakimiś tam poddanymi wszystkie inne osobowości, boją się jej. Koniec końców się okazuje, że owa bestia stanowi zlepek cech zwierzęcych, które Crump jakoś przejął podczas pracy w zoo. W Filadelfii. Natomiast problem jest taki, że o ile na przykład ten kilkuletni chłopiec, który chyba jest takim najbardziej zabawnym wcieleniem spośród tej całej grupy, jest w miarę nieszkodliwy, no to ta bestia, powiedzmy sobie, może zrobić krzywdę. Ona już wykracza swoimi zdolnościami poza to, co potrafi zwykły człowiek, no i można się pokusić o wnioski, że ma zdolności nadprzyrodzone, takie, które się manifestują na przykład podczas opętania, tak? Kiedy rzekomo te osoby, które są we władaniu demona, wykazują szereg dziwnych właściwości. Jedną z nich jest, jak wiecie, nadprzyrodzona, niespotykana siła fizyczna.
Tak, ten film ma, ma swoje dłużyzny, których ja nie lubię w filmie, ale ma też momenty absolutnie odlotowe. Ale zanim o tym, to jeszcze cię, Piotrze, zapytam, czy to jest ten sam reżyser, czy ja dobrze kojarzę, który nakręcił w swoim czasie taki dla mnie bardzo kultowy film, który nazywał się Osada.
Prawdopodobnie tak.
Tak, no właśnie, powiem tak, że to czuć, znaczy ja nie jestem, nie byłem tego pewien, ale gdzieś to chyba słyszałem. Wiecie, że wiecie państwo, czasami jest tak, że gdzieś się coś jednym uchem wpada, drugim wypada, w związku z tym, ponieważ staramy się z Piotrem, żeby tutaj jednak plotek nie powtarzać, stąd to moje zawahanie, ale powiem tak, ten reżyser, którego nazwiska nie jestem w stanie wymówić tak do końca, nie wiem jak to przeczytać po prostu, on łączy, on ma w sobie z jednej strony pewną genialność, a z drugiej strony jakieś takie jednak, czasami to idzie w złą stronę, ale mówmy o tych dobrych stronach, bo tych dobrych stron jest w tym filmie więcej. Powiem tak, początek filmu, dla mnie mistrzostwo świata, scena na parkingu, której państwu nie opowiem, ale to jest mistrzostwo świata, naprawdę. I to pod względem pracy kamery, jak i pewnego napięcia, które się pojawia, pewnej takiej, według mnie przynajmniej, prawdy psychologicznej, absolutnie, absolutnie super. Później, kiedy przenosimy się, no powiedzmy, w podziemia, bywa różnie. Tam czasami akcja przyspiesza, czasami spowalnia. Niemniej jednak, no muszę, no, duży szacun, to jest mimo wszystko film, właśnie kiedy pojawia się taki przymiotnik psychologiczny, psychologiczne kino, to niektórzy w tym wypadku zaczynają ziewać albo uciekać. Niesłusznie, w tym wypadku niesłusznie, bo to kino czerpie sporo chyba tych dobrych cech z kina psychologicznego. Tu bohaterowie nam się obnażają, a tych bohaterów jest dużo, znacznie więcej niż aktorów. Może tak to sobie zażartuję z tego. I powiem tak, odtwórca tej roli głównego złego moim zdaniem udźwignął odgrywanie tych wielu osobowości. Czasami wystarczy spojrzeć na jego twarz i już wiemy, z którą postacią mamy do czynienia. To naprawdę trzeba dobrego aktora do tego.
Tak, na przykład Jan Englert by tego nie zagrał, dlatego że on zawsze gra siebie. I to rzeczywiście jest tutaj, no nie przytyczek do Englerta, którego nie lubię, tylko tutaj szacunek dla McAvoya, który troszeczkę nam zniknął po Splicie. Ale takim minusem jest to, że pozostałe dwie części tej trylogii są już kiepskie. Są kiepskie i mnie się wydaje, że tutaj Shyamalan za bardzo odpłynął w stronę chęci naśladowania tego kina superbohaterskiego, które może jeszcze w tamtych czasach nie było tak bombowo popularne. No ale jednak graczkowało, może próbował jakoś naśladować, stworzyć swoje własne uniwersum. No i pozostałe dwa filmy są już takie troszeczkę...
Ale poczekaj. Jeszcze powiem jedną rzecz, muszę to powiedzieć, bo pęknę po prostu tutaj przed mikrofonem i będzie nieszczęście. Ja ogromny szacun za scenę przy napisach. Oczywiście znowu państwu nie opowiem, ale trwajcie państwo przy tym filmie, bo warto, naprawdę warto. To jest po prostu majstersztyk. On pewne rzeczy zapowiada. Ja byłem zachwycony. Po prostu byłem zachwycony końcówką. Ona niewiele ma wspólnego z filmem, ale trzeba dużego luzu, moim zdaniem, jakiejś takiej swobody w operowaniu językiem filmu, żeby poważyć się, nie, może to za duże słowo, poważyć, żeby po prostu czegoś takiego spróbować, a tutaj mamy do czynienia, ja wiem, z zapowiedzią, z jakimś takim nawiązaniem. Moim zdaniem świetna, świetna sprawa. Po prostu więcej państwu, wybaczcie, nie mogę powiedzieć, ale dotrwajcie państwo, jak już nie dacie rady dotrwać, to błąd, duży błąd, to przynajmniej zobaczcie Państwo w okolicach napisów końcowych, co się tam dzieje w tym filmie.
Tak, mówiliśmy tutaj o mordercach wywodzących się, i może tutaj to za dużo powiedziane, jeżeli nie chcemy zdradzać sensu pierwszego filmu, ale wywodzących się tam z odmentów fizjologii lub psychiki człowieka tak naprawdę. Powiedzmy jednak słowo o tych, którzy w swojej niecodziennej działalności, Marku, używają zaawansowanej technologii, różnego rodzaju gadżetów. I ci współcześni fantomasowie no też mają swoją liczną reprezentację w kinematografii, a my wybraliśmy dwa filmy, w których oni są obecni. Jeden jest bardziej znany, drugi trochę mniej. I tą pierwszą, bardziej znaną produkcją jest Niewidzialny Człowiek z roku 2020. Wątek Niewidzialnego Człowieka w kinie sięga lat 30. ubiegłego wieku. Inspirację czerpie z powieści Wellsa o tym samym tytule, gdzie poznajemy wynalazcę optyka, który sprawia, że jego ciało staje się niewidoczne, jednakże nie potrafi tego efektu bodajże cofnąć, no i to go skłania do tego, żeby popełniać różnego rodzaju przestępstwa. W tym filmie Niewidzialny Człowiek nosi to samo nazwisko, co w innych, czyli Griffin, również jest optykiem, który znajduje się w dysfunkcyjnym związku z pewną kobietą, która ma go na tyle dość, że po prostu postanawia uciec, ale postanawia uciec w sposób dość nietypowy. Otóż narkotyzuje go i znika. Po pewnym czasie dowiaduje się, że Griffin nie żyje i że zostawił jej sporo pieniędzy. No i pierwsza rzecz, która wam przychodzi do głowy, co się stanie potem, jeżeli głównym bohaterem jest Niewidzialny Człowiek, no to jest właśnie dalsza część filmu.
Piotrze, to w ogóle było dla mnie duże zaskoczenie. Ja znam oczywiście nowelkę Herberta George'a Wellsa, znam klasykę kina, ten film, który powstał bardzo, bardzo dawno temu, on miał zresztą kontynuację, jak zwykle jakiś powrót Niewidzialnego Człowieka, nie wiem, ta kontynuacja, jaki tytuł miała, nie pamiętam, ale powiem ci, że w tamtym wydaniu to mi w pewnym momencie zrobiło się żal tego Niewidzialnego Człowieka. Natomiast tu, w tej nowej odsłonie, no mamy do czynienia z demonem zła. W dodatku gratulacje dla reżysera filmu za niezwykle dynamiczną scenę otwarcia filmowego, bo ta scena ucieczki z domu kobiety, która, powiedziałeś, znarkotyzowała męża i tak dalej, ale no, od razu powiedzmy, że ten mąż to nie było takie niewiniątko, bo to był mąż, on był ewidentnie dysfunkcyjny, starał się podporządkować, kontrolować to wszystko, co robi jego partnerka, i ona po prostu na dłuższą metę nie była w stanie tego wytrzymać. W związku z tym pryska. Powiem Państwu, że te sceny początkowe z filmu ogląda się naprawdę jak takie kino sensacyjne z górnej półki. Później akcja filmu nieco przysiada. Ja na początku mówię sobie, o, to będę sobie, pogadam sobie w audycji o tym, jak to czasami jednak tempo filmu spada. Ale wierzcie mi Państwo, że później doceniłem ten spadek tempa, bo to jest przygotowanie do tego, co się dzieje w dalszej części filmu. To z punktu widzenia opowiadanej historii, to zwolnienie tempa jest jak najbardziej potrzebne. Inaczej nie wybrzmiałoby tak ten koniec, a właściwie nie koniec, no, ta druga część, powiedzmy, całego obrazu nie wybrzmiałaby tak mocno. Ten spadek tempa jest jak najbardziej potrzebny i może się Państwu wydać, że właśnie reżyser stracił parę, realizując ten obraz. Nie stracił pary. On przygotowuje nas, przygotowuje bohaterów. W ogóle wszystko podporządkowane jest temu, co będzie w drugiej części, w drugiej połowie filmu. I wierzcie mi Państwo, to jest mocny film. Ja w pewnym momencie, były takie sceny w tym filmie, nie wiem, czy Państwo to macie, ale w takich filmach o naturze spiskowej różnego rodzaju, Ja miewam takie momenty, kiedy wyobrażam sobie, nie, no już tak został główny bohater wpierdzielony w różne pokrętne sytuacje, że on się już z tego nie wyplączy. I dokładnie takie wrażenie miałem tutaj, kiedy bohaterka filmu jest wplątana w takie sytuacje, że człowiek sobie mówi, nie, no nie wymiga się z tego, nie ma najmniejszej szansy. O, obejrzyjcie Państwo obraz, okazuje się, że tego rodzaju dywagacje nie do końca mają sens i nie zawsze bywają naciągane. Tu to wszystko się logicznie klei, moim zdaniem. Znaczy, znowu, nawiążę do tego, co powiedział Piotr. To nie jest oczywiście arcydzieło, to nie jest żadne kino, jakieś wybitne, ale to jest patrzydło, to takie nawiązanie do czytadła, więc patrzydło, które ogląda się bez wstrętu. To znaczy, tu nie ma takich momentów, kiedy człowiek mówi, ha, ale bzdury, no już po prostu dobrze, obejrzę to do końca, ale tylko z litości. Nie, nie, to wszystko jest poklejone w sposób bardzo, moim zdaniem, udany. Ja nie mam pretensji do tego filmu, a chociaż sceny bywają tam brutalne.
Tak, zgodzę się z tym, co powiedziałeś. I ten film ogólnie zebrał bardzo dobre recenzje. Dla mnie był nieco przewidywalny, ale nie był żenujący. Rzeczywiście to było trafne, że ogląda się go bez takiego poczucia ciarek żenady na plecach. Są pewne mankamenty. Są takie mankamenty, które sprawiają, że po pewnym czasie ja na przykład doszedłem do wniosku, że no tam jednak nie było jakiegoś podłoża do głębszych rozkmin, ani nawet dobrej zabawy, dlatego że to wszystko koniec końców było bardzo przewidywalne, szczególnie jeżeli gdzieś tam przyglądaliście się w swoim życiu historii niewidzialnego człowieka, która liczy sobie tam prawie, no jeżeli weźmiemy pod uwagę dzieło Wellsa, to ponad 100 lat, a jeżeli weźmiemy pod uwagę tą karierę filmową, to blisko 100 lat. Także nie byłem tym filmem zszokowany. To jest jedna z tych produkcji, kiedy możesz przewidzieć, co się wydarzy. Szczególnie, że dostajesz do ręki taki papier w postaci tytułu, który ci mówi, o czym ten film jest i o kim traktuje. Natomiast znam też bardzo wiele osób, którym się Niewidzialny Człowiek podobał i takich, którzy chętnie do tego obrazu wrócą.
Zszokowany rzeczywiście nie, a w każdym razie nie całą fabułą filmu. Natomiast powiem w ten sposób. Ja wiem, nieraz o tym rozmawiałem z Wiktorem Żwikiewiczem, pewno nieraz jeszcze będziemy o tym rozmawiać, ale co może szokować, to okrucieństwo kobiet. No tak, proszę Państwa, my jesteśmy przyzwyczajeni, że faceci w filmach no to robią rozpierduchy, masakry różnego rodzaju, to normalka. Ale że kobieta potrafi być tak konsekwentnie okrutna, konsekwentnie dążyć do pewnego celu, no to przyznam, że to mnie zaskoczyło w tym filmie, bo ja oczywiście mniej więcej tak wiedziałem, w którym kierunku żeglujemy. Zresztą dobrze jest rozegrany ten moment, o którym mówiłem, że jest takie, że akcja troszeczkę jakby siada, to jest właśnie takie przygotowanie, kiedy my czujemy, że coś jest nie w porządku, że coś w tym świecie przedstawionym jest nie tak. Niby tak, te pozory wskazują, że nie, że mylimy się, że jest okej, ale my przez cały czas czujemy, że nie, okej, to na pewno nie jest, tylko jeszcze nie do końca, przynajmniej do pewnego momentu, nie do końca potrafimy rozkminić, o co chodzi. Z czasem rzecz się zaczyna powoli krystalizować, zaczynamy wiedzieć, o co mniej więcej chodzi. Zresztą, jeśli chociaż Państwo kiedykolwiek dotknęli historii głównej, czyli tego niewidzialnego człowieka w oryginale, no to od razu wiadomo, o co mniej więcej chodzi. Niemniej tu jest to podane w takim dosyć przewrotnym, w przewrotnej sekwencji wydarzeń. Okej, ale przewidywalnej, no nie demonizujmy. Natomiast powiem to jeszcze raz. Kobieta bywa okrutna. Wierzcie mi państwo, z tego filmu jasno to wynika.
Główny bohater niewidzialnego człowieka jest geniuszem technologicznym. Jest konstruktorem, który tworzy sobie dzieło, no powiedziałbym, przyszłości. Kolejnym filmem, gdzie pojawia się złodób posiadający dostęp do różnego rodzaju gadżetów, jest Bad Samaritan lub Zły Samarytanin. To jest film z roku 2018. Podobny do niewidzialnego człowieka pod tymi właśnie względami, że poznajemy tam psychopatę posiadającego szereg zabawek i gadżetów, dzięki którym ukrywa on swoje ofiary. I tutaj już nie szedłbym dalej, Marku, w opowiadaniu fabuły, dlatego że no, możemy jeszcze ujawnić, że głównymi bohaterami de facto jest para złodziejaszków, którzy no, w pewnym momencie natykają się na brutalną prawdę o jednym z bogatych klientów restauracji, w której pracuje jeden z nich. No i okazuje się, że on jest nie tylko psychopatą, ale też doskonałym manipulatorem tak naprawdę. Jedyny komentarz, jaki się tutaj pokuszę w przypadku Bad Samaritan, jest taki, że nawet oklepana historia opowiedziana w taki żywiołowy, niefrajerski sposób z udziałem utalentowanych aktorów ma szansę stać się naprawdę dobrym filmem, dlatego że tutaj w tym obrazie występuje David Tennant. Jeżeli ktoś kojarzy go z roli doktora Who, to pewnie wie, o kim mowa. Film z roku 2018, delikatnie, jak mówiłem, podobny do niewidzialnego człowieka. Wiem, że on na tobie no, zrobił spore wrażenie.
Tak, bo ja lubię takie kino. Ja tu w tym wypadku odcinam się, proszę państwa, od jakichś takich analiz stricte filmoznawczych. Chociaż gdzie mnie do filmoznawcy? No, że, a naprawdę, to nie ja. Ale no, mogę się czasami silić, próbować, udawać przynajmniej. Nie, tu nie będę udawał. Ten film mnie porwał, bo ja lubię taki sposób opowiadania historii. To mnie głównie w tym filmie porwało. Przychylając się do postulatu Piotra, nie będę państwu zbyt wiele opowiadał, ale kolejne wydarzenia, które następują w filmie, składają się nie tylko w logiczną układankę, ale w taką układankę, która intryguje. Cały czas posuwamy się za historią opowiadaną przez scenarzystę, opowiadaną przez reżysera i wierzymy. Ja bardzo wierzę, właściwie w cały ten film jestem gotowy uwierzyć. To, wiecie państwo, to wbrew pozorom nie jest takie częste. Czasami jednak zawieszamy swoją niewiarę na czas filmu. Tu nie, tu aż tak nie musiałem się wysilać. Poza tym ten film jest... zastanawiam się, jak to powiedzieć. On jest dosyć estetycznie, tak, to chyba dobre słowo, estetycznie dopracowany, bo kiedy powiedziałeś o złodziejaszkach, kiedy jeden z bohaterów sobie znalazł się w domu, zresztą to jest ich robota. Tyle możemy powiedzieć, bo to jest dobre wprowadzenie do akcji. Panowie są, w Polsce coś takiego nie istnieje, przynajmniej na masową skalę. Restauracja w Stanach Zjednoczonych, jak jest dobro i klasy, to ma, podjeżdża się pod restaurację, zostawia się samochód i człowiek odprowadza ten samochód na parking, a drugi człowiek, który do tej restauracji przyjechał, w tym czasie już zażywa rozkoszy podniebienia. Tym zajmują się panowie, których oczami poznajemy sytuację to wszystko, co się w tym filmie przydarzyło. Więc to jest dobry punkt wyjścia do tego wszystkiego, co się w filmie dzieje, a zatem oczywiste jest, że ci panowie, ponieważ łączą te dwie funkcje, czyli złodziejaszków, a jednocześnie ludzi, którzy obsługują restaurację, a w każdym razie tę część parkingową restauracji, no to patent jest prosty. Panowie, jeden z panów wsiada w brykę i jedzie obejrzeć, jak dany klient mieszka, a przy okazji sobie coś tam przytulić z jego majątku. A to jest dobry punkt wyjścia i oglądamy mieszkania Amerykanów różne. Jedno z tych mieszkań poznajemy, a jest takie sobie, przeciętne. Ale drugie, które poznajemy, no jest, proszę Państwa, nie wiem, czy chciałbym tak mieszkać, ale wrażenie robi ogromne ten dom. Zresztą podobnie jak w poprzednim filmie, to jedna z rzeczy, które łączy te filmy, to piękne wnętrza, bo w Niewidzialnym Człowieku ten geniusz wynajdujący niewidzialność też mieszka w chacie, która zapiera dech w piersiach. Jej wnętrza zapierają dech w piersiach.
Tutaj tak, trochę przypominają laboratorium, ale dodajmy do Samarytanina to, że tam mamy jeszcze dość rozwiniętą historię głównego bohatera. Otóż nim on trafia do tej restauracji, no to przybywa wraz z rodzicami z Irlandii do Stanów Zjednoczonych, do tej ziemi obiecanej, żeby zaznać lepszego życia. Co bym jeszcze tutaj dodał do tego wszystkiego, że ten film rzeczywiście jest sympatyczny po prostu. Nie ma tam czegoś takiego, żebyśmy powiedzieli, zresztą zgadzam się z tym, co powiedziałeś, że nie musimy zawieszać naszej racjonalności. Tak jak było w przypadku chociaż Malignanta. Split może był w jakiejś części wiarygodny, dlatego że znamy te historie wszystkie o ludziach posiadających osobowości alternatywne, którzy mieli różnego rodzaju przygody. Natomiast tutaj to wygląda po prostu jak historia kryminalna, zwykła, która przeradza się w opowieść niezwykłą. Nie ma tutaj oczywiście żadnych wątków paranormalnych, no ale jest facet, który za pieniądze, które zarobił, nie pamiętam w jaki sposób, szczerze mówiąc, no odwalił sobie taką futurystyczną, inteligentną chatę, która jest też poniekąd lochem.
Tak, ale poza tym ten facet potrafi się posługiwać nowoczesną technologią. To jest też dosyć ważny element filmu, bo ta technologia służy, on ją później wykorzystuje w toku filmu, znowu nie powiem Państwu do czego, ale sami Państwo to zaobserwujecie, że on tą technologią posługuje się perfekcyjnie. To też jest ważny element tego obrazu, bo dzięki temu on potrafi być na przykład nieuchwytny, mówię o tym złym. Potrafi być nieuchwytny, co więcej, potrafi zbudować wokół siebie rodzaj takiego muru, może złe słowo, takiego maskowania, że on właściwie jest niewidoczny, niedostrzegalny, tylko bohaterowie filmu widzą w nim kogoś, kto jest potencjalnie niebezpieczny, ale te służby, które są do tego powołane, absolutnie tego nie widzą. O, to oczywiście do czasu wszystko, no ale tu już brnę za bardzo, więc się szybciutko wycofuję. Powiem natomiast jedną rzecz, która jest dla mnie arcyciekawa. Wszystkie dzisiaj omawiane filmy, one tak naprawdę, chociaż tak różne, jak Państwo zdołali się zorientować, one mają kilka elementów wspólnych. Mianowicie, we wszystkich tych filmach ważną rolę odgrywa kobieta. To może tak nie do końca i na 100%, chociaż nie. W ostatnim, właśnie w tym złym Samarytaninie, to powiedzmy ona częściowo, ale w pozostałych trzech to ewidentnie kobiety. W dwóch z tych filmów poznajemy postać lekarza, psychiatry, psychologa, który śledzi ciekawe przypadki, takie psychologiczno-psychiatryczne, to nie do końca się zawsze dobrze kończy, bo okazuje się, że to złudzenie, że możemy pewne procesy, które się w ludzkich głowach odbywają, kontrolować albo w jakiś sposób tak utrzymywać na wodzy, to bywa jednak złudne. To przekonanie bywa złudne. A więc to mamy kolejny element łączący. To jest bardzo ciekawe, bo obojętnie czy słuchacze, którzy w tej chwili nas słuchają, są kobietami czy mężczyznami. No, dla mężczyzn to poznawanie świata kobiet to jest szczególnie zajmujące. Ja do dzisiaj pamiętam rozmowę z kilkoma pisarzami, którzy poważyli się na to, żeby pisać swoje utwory właśnie z pozycji kobiety. I pamiętam, jak mi to wyjaśniali, jak dużo konsultacji, jak dużo rozmów, jak dużo pracy w gruncie rzeczy wymagało to, żeby się przedzierzgnąć w psychikę kobiecą, będąc samym mężczyzną. To jest arcytrudne zadanie, chociaż czasami efekty są niezwykle porywające. Tu mamy do czynienia z taką sytuacją, że rzeczywiście świat, przynajmniej w części z tych obrazów, widzimy oczyma kobiety. To jest ciekawe, bo to jest jednak kosmos dla mężczyzny, no jednak w jakiś sposób takie obce przestrzenie. Natomiast ja się zastanawiam, ale to już czysta spekulacja z mojej strony, jak te filmy będą postrzegane przez kobiety, bo to jest być może pewna prawda, albo dodatkowa, albo ekstra prawda o tym, kim kobieta może być. Może być oczywiście pełnić rolę taką, jaką kobieta chce pełnić, ale okazuje się, że czasami może się to przedzierzgnąć w taką rolę, no powiedzmy, która ciarki na plecach ewidentnie wywołuje.
Tak, doskonałe podsumowanie. Rzeczywiście nic dodać, nic ująć. Dzisiejszy przegląd był bardzo subiektywny. Oczywiście przykłady, no i bohaterów można mnożyć, ukazując jakieś tam kinematograficzne mariaże kryminału i grozy oraz science fiction. O dziwo, ten miks bardzo często powołuje nam też do życia kogoś w rodzaju superbohaterów, kryminalistów o ponadprzeciętnych zdolnościach. Czy to w jedną, czy w drugą stronę, czy w stronę paranormalną, czy w stronę geniuszu zupełnie ludzkiego. Marku, a co za tydzień? Bo słyszałem, że będziemy się zajmować kilkoma arcydziełkami europejskiego science fiction.
No tak, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że jak science fiction, to muszą to kręcić Amerykanie, no bo gdzież by inaczej. Okazuje się, to od razu się zastrzegę, że to nie będą takie super nowości, aczkolwiek to będą filmy, które no, w tej powodzi różnego rodzaju obrazów mogły wielu naszym słuchaczom umknąć po prostu. My postaramy się z Piotrem te dziełka, arcydziełka, te po prostu dobre obrazy w jakiś sposób, no nie, to złe słowo reanimować, chociaż mi się nasunęło, ale w każdym razie przypomnieć, że takie obrazy są i że jeśli ktoś ich nie widział, to warto po te obrazy sięgnąć, bo my zafascynowani hollywoodzką produkcją czasami niesłusznie, naprawdę niesłusznie, lekceważymy to, co powstaje po naszej stronie Atlantyku.
Tak, z drugiej strony nie musimy ich reanimować, dlatego że to są filmy, no, w większości kilkuletnie, które często giną w potoku tego, co jest nam oferowane przez kinematografię amerykańską. Niesłusznie, dlatego że, no, już tutaj się cieszę na rozmowę za tydzień, dlatego że pokażemy wam, że przy nawet niewielkich środkach można zrobić coś bardzo, bardzo interesującego, niesztampowego i takiego, co zapada w pamięć.
No tak, pięknie ci zatem, Piotrze, dziękuję za dzisiaj.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam również i zapraszam za tydzień.